Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Jest to album, który kończy moją podróż po XIX wieku. Ta podróż zajęła mi 20 lat. I oczywiście na początku ja planowałem tylko wydać jedną część, ale nie sądziłem, że będzie tyle materiału. I się okazało, że materiału wystarczyło na cztery tomy. No z każdym kolejnym tomem oczywiście były znaki zapytania, czy to się w ogóle uda wydać. Zresztą jak była premiera tomu tego ostatniego, czyli lata 1878-1900, który kończy tą całą historię, no to jego premiera odbyła się dokładnie w listopadzie 2019 roku, zaledwie kilka miesięcy przed wybuchem pandemii. I wtedy mówiłem, że ja nie wiem, czy ten brakujący album się ukaże, ponieważ no, sytuacja na rynku książki jest dosyć trudna. No ale te czasy pandemii i naszej narodowej kwarantanny spowodowały, że no, nie miałem co robić, więc usiadłem do komputera i zacząłem pisać książkę. I dzięki temu przekułem te złe jakby emocje na coś pozytywnego i w ciągu roku napisałem całą książkę, co wcześniej było niemożliwe, bo napisanie mi książki i wydanie jej zajmowało średnio 3 lata. Także to są kolejne cuda, które się wydarzyły przez te 20 lat wielokrotnie. Także mam nadzieję, że ci wszyscy ludzie, o których piszę, no trochę mi pomagają, czuwają. Ja na pewno czuję ich obecność.
Na pewno chcą upamiętnienia i takiego wydobycia z mroków niepamięci, bo pan właśnie jakby w szczególny sposób wydobywa z mroków niepamięci fotografów, tych artystów fotografii, którzy byli pionierami fotografii w Gdańsku. I to jest, myślę, największa wartość tego albumu, taka wręcz naukowa, że pan przybliża nam te postaci, pokazuje, gdzie mieszkały, gdzie były ich warsztaty, w jaki sposób pracowali.
Patrząc, ile publikacji zostało wydanych z fotografiami, no właściwie każda książka, jaka została wydana o Gdańsku, zawierała ilustracje i pracę tych fotografów. Natomiast zazwyczaj albo nie były w ogóle podpisane, bo najczęściej było podpisane ze zbiorów biblioteki, ze zbiorów muzeum. Mało kto zwraca uwagę na prawidłowe podpisy, datowania. Błędy były naprawdę rzędu 20-30 lat, więc stwierdziłem, że ja muszę się coś dowiedzieć o tych fotografach, bo naprawdę tym ludziom, tak jak napisałem zresztą w pierwszej części, tym ludziom Gdańsk zawdzięcza bardzo wiele, ponieważ na podstawie ich fotografii w dużej mierze Gdańsk został odbudowany. Gdyby nie było tych fotografii, to jakikolwiek architekt by nie wiedział nawet, jak ten Gdańsk przed wojną wyglądał. Zwłaszcza, że my się cofamy do czasów naprawdę o 150-160 lat, gdzie nawet ten Gdańsk przedwojenny, on już był mocno zmieniony. A odbudowę, jaką dokonali, wielką odbudowę, jaką dokonali architekci powojenni, no to oni się kierowali jednak tymi fotografiami no, sprzed wielkich zmian w XIX wieku. I tutaj zasługa była po prostu tych fotografików. Ja chciałem po pierwsze przywrócić pamięć o nich, a po drugie, chciałem też ludziom uzmysłowić, jaką oni musieli wykonać tytaniczną pracę, żeby powstało takie zdjęcia. Żeby to zrozumieć, trzeba było przedstawić też taką historię fotografii. Więc teraz, kiedy już mamy komplet, dla mnie to opisanie 60 lat to jest naprawdę wyjątkowa podróż do XIX wieku, która też jest taką historią nie tylko fotografii, ale no, historią spojrzenia w ogóle, na czym polega życie w mieście. Jak ten czas upływa, co się zmienia, możemy się do tych czasów porównać. I powiem szczerze, w tych czasach pandemii dla mnie to było ukojenie, jak mogłem sobie właśnie wrócić do XIX wieku i zobaczyć, że nasze problemy nie są niczym w porównaniu z tym, co się działo w XIX wieku.
Ten moment, w którym w tym tomie pan opisuje, to jest moment, kiedy znikają przedproża przed kamienicami, kiedy ówczesnym wydaje się, że to jest taki relikt przeszłości, więc należy je usunąć. Między innymi też po to, żeby rury kanalizacyjne czy wodociągi po prostu kłaść. I ci fotograficy, ci artyści fotografii, których pan uwiecznia na kartach tych albumów, pokazują nam Gdańsk, który właśnie znika.
Tak, to jest taki właściwie przełomowy moment w historii i fotografii, i Gdańska. Ja w drugiej części, która opisuje tylko 5 lat, czyli rok 1863-1867, napisałem na końcu, że takiego Gdańska w kolejnych tomach już nie zobaczycie. Czyli te najważniejsze fotografie pokazujące Gdańsk sprzed ingerencji w jego strukturę zachowały się tylko w pierwszym i drugim tomie. W tym, który się teraz ukazał, pokazujemy Gdańsk, który już jest naruszony przez zmiany architektoniczne. Oczywiście wprowadzono nowoczesność, czyli wodociągi, kanalizacje, miasto się zaczęło rozwijać, no ale był dylemat, jak to zwykle bywa, czy można było to zrobić lepiej, czy można było pogodzić jednocześnie wprowadzając kanalizację, ale też zachować zabytki historyczne. No niestety obrońcom piękna gdańskiej architektury nie udało się tego zrobić. Jak to jeden z dziennikarzy napisał, że co Gdańsk będzie miał w zamian za likwidację tych przedproży? Wygodne chodniki. I powiem szczerze, to jedno zdanie jest no, taką sentencją tego wszystkiego.
Właśnie kiedy oglądałam zdjęcia w tym albumie, to momentami właśnie czuć to nastawienie, kiedy pan pisze, że o, już tu jest ten wygodny chodnik na połowie ulicy, na drugiej połowie jeszcze nie, ten chodnik nie powstał. Więc pokazuje pan też ten proces powstawania tych wygodnych chodników i niszczenia tej tkanki zabytkowej miasta.
Ja przyjąłem taką formę chronologiczną. Ona jest bardzo trudna do pisania. To wymaga wysiłku, ale ja wiedziałem, że zresztą teraz każda osoba, która ma taki komplet moich książek, może sobie usiąść i w ciągu, nie wiem, jednego dnia przejrzeć te fotografie i przeglądając, jak się w ciągu 60 lat zmieniły poszczególne fragmenty miasta. Robi się w ten sposób taki mały kalejdoskop i bardzo łatwo możemy zobaczyć, czy jednak te decyzje były w dobrą stronę, czy w złą stronę. Jeden obraz wart jest tysiące słów. Jeżeli ktoś zobaczył taką fotografię, to proszę mi wierzyć, zakochuje się od pierwszego wejrzenia.
Myślę, że można się także zakochać od pierwszego wejrzenia w okładce, a konkretnie w pani, która przedstawiona jest, w gdańszczance, która jest przedstawiona na tej okładce, która już w mediach społecznościowych zyskała taką nazwę Gdańska Mona Lisa i pan widzę, że w książce też rzeczywiście tą nazwę umieszcza. Kim jest ta gdańska Mona Lisa?
No tutaj niestety, jak to często bywa z tymi starymi portretami, nie wszystkie były podpisane i tutaj zawsze powtarzam na jakichś spotkaniach, że widzicie państwo, podpisujcie swoje fotografie, ponieważ po 100 latach, nawet jeżeli dzisiaj jesteście bardzo sławni, to po 100 latach nikt nie będzie o tym pamiętał, dopóki nie będzie to zdjęcie podpisane. Ta fotografia została wykonana w 1871 bądź w 1872 roku. Minęło raptem 150 lat i nie wiemy, czy ta pani była kimś sławnym, czy była żoną jakiegoś bogatego mieszkańca, czy była żoną prezydenta, nie wiemy. Więc jest anonimową postacią. Natomiast ta fotografia mnie urzekła. Ja na początku planowałem na okładce umieścić bardzo ładne, jedno z najpiękniejszych fotografii ulicy Mariackiej, którą Rudolf Kuhn wykonał po swoim powrocie ze studiów w Berlinie. Miał wtedy już nowy, szerokokątny obiektyw i uchwycił takie naprawdę wyjątkowe zdjęcie ulicy Mariackiej. Notabene krótko też po wykonaniu tego zdjęcia większość przedproży została usunięta z ulicy Mariackiej, o czym też mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Te przedproża na Mariackiej również były usuwane. Natomiast kiedy zobaczyłem tą fotografię, no tak mnie urzekło takie naprawdę pewne spojrzenie tej pani w obiektyw z lekkim uśmiechem, bo to jest też moment, w którym wyrosło już pokolenie w Gdańsku, nie tylko w Gdańsku, na całym świecie. Wyrosło pierwsze pokolenie, które się wychowało razem z fotografią. O ile w pierwszych częściach ludzie jeszcze nie wiedzieli, co to jest fotografia tak naprawdę. Jeżeli przychodzili do fotografa, to stawali, to zesztywniali i nie wiem, ktoś im kazał stanąć, się nie ruszać, oni nie wiedzieli, o co chodzi. Natomiast to drugie pokolenie już wiedziało, czym jest to medium. I dlatego ta pani jest już taką pewną siebie miłośniczką, myślę, że portretowania, bo to były czasy, gdzie bogaci mieszkańcy mogli się fotografować. Zresztą robili to regularnie, ale nie tak jak my regularnie, że dzisiaj sobie robimy po 3 fotografie w ciągu godziny. Oni sobie się mogli fotografować powiedzmy raz na pół roku. Natomiast to tylko mogli sobie na to pozwolić bogaci. No i kiedy tą fotografię zobaczyłem, pomyślałem, że jednak to jest godna okładka na ten tom i rzeczywiście Bardzo się cieszę, bo dzisiaj bardzo ładnie się prezentuje w księgarni.
W trakcie pracy nad tym albumem pan właśnie to zdjęcie umieścił na swoich profilach społecznościowych i konsultował, można powiedzieć, z odbiorcami, z czytelnikami, którą okładkę wybrać. I rzeczywiście ja też postulowałam, żeby pan wybrał to akurat zdjęcie. Ale wspominam o tym też, że nie byłoby tych książek, gdyby nie pańska współpraca, pański kontakt z czytelnikami. Bo nie jest pan autorem, który tylko i wyłącznie pisze dla siebie, dla swojej satysfakcji, dla swojej podróży w ten wiek XIX, ale właśnie konsultuje się pan z przyszłymi czytelnikami. Można wcześniej zakupić książkę, subskrybować ją i otrzymać jeszcze zanim ona gdzieś trafi do ogólnej sprzedaży.
Ja uwielbiam kontakt z czytelnikami. Nawet rozwożę książki osobiście. Naprawdę mnie kontakt z czytelnikami bardzo mnie ładuje pozytywną energią. Natomiast no, subskrypcja była spowodowana tym, że ja wszystko finansuję z własnych funduszy i proszę mi wierzyć, to są wysokie kwoty, ale ponieważ no, czułem, że no, chciałbym tą serię zakończyć i robiłem wszystko, żeby to się udało. Pamiętam każdą premierę Centrum Świętego Jana. Niestety w tym roku tej oficjalnej premiery nie będzie. Po prostu cieszmy się tą chwilą. To jest niesamowite, że widzicie Państwo, trzeba realizować swoje marzenia, nie oglądając się na innych, bo może któregoś dnia zabraknąć czasu.
Zamieścił pan w tej książce mapę Daniela Buzego w skali 1 do 1000. Można wręcz przejść się ulicami, sprawdzić, gdzie który budynek stanął. To też taka, można powiedzieć, benedyktyńska praca odtworzenia tej mapy przez pana.
Tak, i tutaj chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor Walczak z Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, ponieważ kiedy już w czasach kwarantanny pisałem tą książkę, oczywiście ona by mogła się zakończyć bez tego planu, no ale zobaczyłem, że to jest ten sam okres, zresztą pisząc tekst się okazało, że ja go piszę dokładnie w 150. rocznicę wydania tego planu oficjalnie. I tak sobie pomyślałem, skoro w 2005 roku odnalazły się oryginalne kamienie litograficzne. Od kilku lat wiszą właśnie na ścianie we wnętrzach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Pomyślałem sobie, że jestem grafikiem, mógłbym spróbować, bo oczywiście nie wiedziałem, z czym się zmierzę, ale mógłbym spróbować tablicę sfotografować, oczyścić, dokonać takiej komputerowej renowacji. Jeżeli by wszystko się udało, no to mógłbym je dołączyć do książki na kolejnych stronach. Napisałem prośbę do pani dyrektor i to jest właśnie kluczowe, ponieważ pani dyrektor mogła powiedzieć nie, że się nie zgadza i wtedy tego planu by nie było. Natomiast pani dyrektor wyraziła zgodę z taką wielką ciekawością. Było ciekawe, co z tego wyjdzie, bo tak naprawdę nikt tego wcześniej nie robił. W lipcu sfotografowałem wszystkie 18 płyt, no a potem przez kilka miesięcy zacząłem to czyścić w komputerze. Po pierwszych próbach widziałem, że efekt będzie rewelacyjny, ponieważ okazało się, że większość płyt jest bardzo w dobrym stanie. Dla wielu badaczy ten plan był znany. Historycy, wszyscy, którzy pracują naukowo, korzystali z tego planu. Natomiast większość mieszkańców, miłośników Gdańska tego planu za bardzo nie zna. A jeżeli go już widziała, to widziała go jakieś w słabych odbitkach, które czasami można znaleźć w internecie. I to są wersje jeszcze takie poprawiane z różnymi dopiskami, przekreśleniami. Ja mogłem dokonać reprodukcji bezpośrednio z oryginalnych płyt. To jest kluczowe. I zależało mi na tym, żeby ocalić ten plan, ponieważ miałem taką złą myśl, że gdyby coś się stało, chociaż z jedną płytą, nie daj Boże, podczas montażu by spadła na posadzkę, to byśmy tego planu już w komplecie nie mieli. Dzięki temu, że mamy go teraz w bardzo małym nakładzie, ale jednak jest wykonana reprodukcja, no to jest szansa, że ten plan zostanie ocalony. A to jest plan naprawdę dla Gdańska bezcenny, ponieważ został wykonany w latach 1862-1863. Ale co jest ciekawe, najpierw Daniel Buze przez 3 lata mierzył wszystkie zakamarki Gdańska z wszystkimi przedprożami, z wszystkimi przybudówkami, z wszystkimi studniami, a potem przez kolejne 3 lata to wszystko rysował, żeby można było to wydrukować. I co jest najciekawsze, w momencie, kiedy ten plan został wydrukowany, to tak naprawdę nie był już aktualny, ponieważ większość tych przedproży, która tam jest na tym planie, fizycznie nie istniała. Więc no, dla mnie jest to bezcenny plan, zwłaszcza, że ta skala 1 do 1000 jest bardzo rzadko spotykana nawet w całej Europie. W tamtych czasach skale nie były aż takie szczegółowe, więc dla historii Gdańska ten plan naprawdę jest bezcenny.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Ireneusz Dunajski, autor czterotomowego dzieła, ale rozmawialiśmy o tym, które ostatnio się ukazało, które obejmuje lata 1868-1877 i pokazuje XIX-wieczne fotografie Gdańska. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję i zapraszam w podróż do XIX wieku.